Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Cieszymy się również obecnością naszego gościa w toruńskim studio Radia Maryja i telewizji Trwam. Dzisiaj jest nim pan poseł Krzysztof Tchórzewski z Sejmowej Komisji Infrastruktury, wiceprzewodniczący tejże komisji. Witamy pana bardzo serdecznie, panie pośle. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Dzięki wieków. Amen. Szczęść Boże dla wszystkich widzów telewizji Trwam. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj przedstawić nasze poglądy związane właśnie z dzisiejszą audycją.
Chcemy mówić o Polsce z bliska, a Komisja Sejmowa, Komisja Infrastruktury niczym innym jak tylko Polską się zajmuje. Pan jest kolejną kadencję już w Sejmie Rzeczpospolitej. Jak pan odbiera to, co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj, teraz się dzieje, wiadomo, teraz są parlamentarne wakacje, ale państwo bardzo burzliwymi obradami i głosowaniami zakończyliście to posiedzenie przed waszymi jeszcze wakacjami, przed przerwą urlopową.
Tak składa się, że posłem jestem w systemie przestępnym, czyli jedną kadencję jestem, drugą nie jestem i wtedy pracując odbieram i to, w jaki sposób kształtujemy poprzez odpowiednie ustawy Polskę, ile błędów zrobiliśmy i to powoduje, że jestem coraz bardziej takim posłem, który więcej życia wprowadza do ustaw niż tylko z teorii. Ale wracając do naszej działalności, to co widać w większości mediów, to widać sprawy bardzo drażliwe politycznie. Natomiast ta praca, którą posłowie wkładają bardzo duży trud i z której widać, że opozycja nie awanturuje się, że jako opozycja Prawo i Sprawiedliwość ciężko pracuje po to, żeby prawo było dobre i wspomagamy wszystkie rozwiązania, to jednak nie jest pokazywane, tylko pokazuje się nas jako tych, którzy wynika z tych przekazów, jakbyśmy się tylko zajmowali pewnym spektaklem awanturniczym. I tymczasem, jeśli chodzi o rozwiązania prawne, to ciężko pracujemy, wychodzimy z wieloma inicjatywami i niektóre są takie, że także rządzący się godzą na to, żeby były przyjęte. A więc w tej dziedzinie nastawieni jesteśmy na ten wysiłek, żeby w Polsce jak najwięcej pieniędzy unijnych wykorzystać, żeby nasza ojczyzna na tym skorzystała, mimo że uważamy, że rządzący niewiele się tym przejmują.
Twierdzi pan i próbuje nam pan przekazać to, panie pośle, że jesteście konstruktywną opozycją.
No, tam, gdzie trzeba budować filary pod rozwój Polski, gdzie trzeba budować ten dom od fundamentów, to staramy się ten czas maksymalnie wykorzystać, żeby te fundamenty ustawowe, legislacyjne budować. Tam, gdzie trzeba się zdecydowanie sprzeciwiać rozwiązaniom, które uważamy, że prowadzą nasz kraj w złym kierunku, to zdecydowanie się sprzeciwiamy. I taka jest rola opozycji, z tym, że my w zakresie spraw techniczno-gospodarczych zgłaszamy czasami więcej projektów rozwiązań legislacyjnych jak rząd.
Za chwileczkę o tych szczegółach opowiemy, ale proszę nam wytłumaczyć, czym zajmuje się Sejmowa Komisja Infrastruktury? Jakie są jej cele i zadania?
Sejmowa Komisja Infrastruktury jest najbardziej obciążoną komisją w Sejmie, bo ma więcej posiedzeń niż nawet Komisja Finansów Publicznych. Bardzo szerokie spektrum. Mamy drogownictwo, kolejnictwo, wszystkie sprawy zbudowane z budownictwem, lądowym budownictwem, wodnym, mostowym, mieszkaniowym, następnie wszystkie sprawy związane z łącznością, z telekomunikacją, z pocztą, cała dziedzina gospodarki morskiej, lotnictwo, a więc tutaj jest to tak naprawdę dziedzina obejmująca trzy poprzednie ministerstwa i z praktycznego punktu widzenia teraz, porównując pracę wcześniej i obecnie, to uważamy jednak, że połączenie tych trzech ministerstw w jedno ministerstwo infrastruktury było błędem. Ani nie jest to tańsze, ponieważ minister plus obecnych 12 wiceministrów to o jednego więcej niż poprzednio było trzech ministrów i wiceministrowie. a 12 wiceministrami, to nawet ciężko raz w miesiącu z każdym osobno porozmawiać.
Jest czyli to kombajn... jeden minister ma aż 12 swoich zastępców?
Tak jest. No tutaj w grę wchodzi problem tego typu, że jeżeli było trzech, no to na Radzie Ministrów występowało trzech i te priorytety gospodarki morskiej, budownictwa, no i transportu, infrastruktury drogowej, kolejowej były odpowiednio równolegle traktowane i przebijały się. Natomiast jeżeli minister występuje jako jeden w imieniu tych wszystkich działów, to co to powoduje? No w grę wchodzą pewne priorytety, które w tej chwili na przykład Euro 2012 narzuca i z tego tytułu sprawy na przykład budownictwa odchodzą na dalszy plan, a budownictwo w Polsce jest rzeczą niezwykle ważną i tutaj porządkowanie spraw legislacyjnych, ale i także wspomaganie finansowe, jeśli chodzi o budownictwo, szczególnie stworzone podstawy dla budowy mieszkania dla rodzin, według tego naszego wcześniejszego kierunku, żeby każda rodzina po upływie 8 lat mogła mieć możliwość posiadania własnego mieszkania. Formalne podstawy kredytowania w tej dziedzinie stworzyliśmy. Także umarzania przez 8 lat odsetek od kredytów zaciągniętych w tym tytułu. Natomiast te środki w tej chwili, które są przeznaczane na ten cel, są niezwykle małe. A więc te rzeczy gdzieś tam umykają. Sprawy gospodarki morskiej w tej chwili też no, są gdzieś tam na trzecim albo piątym planie, także te wszystkie sprawy związane z ochroną brzegów morskich, z rozbudową portów, ta dziedzina jest też niezwykle ważna. Natomiast no, priorytetem jest budowa dróg, natomiast też efektów nie widać.
Efektów nie widać, czwarta kadencja w Sejmie, panie pośle, i jeżeli byśmy się skupili tylko na minionych dwóch kadencjach, porównując analogiczne okresy z minionej kadencji z tym obecnym okresem rządów Platformy Obywatelskiej, która opozycja większą inicjatywą wykazała się w tym samym czasie?
Znaczy, jako rządzący mieliśmy problemy na każdym kroku w Sejmie, utrudnienia niezwykle poważne. Stykałem się z tym bardzo często. Bardzo wnikliwe przyglądanie się każdemu rozwiązaniu prawnemu, co wydłużało w czasie działania legislacyjne.
Czyli obstrukcja.
No, taka działalność obstrukcyjna miała miejsce i to było widać praktycznie w tej ciągłej działalności. Chodziło o to, żeby pokazać, że jesteśmy niekompetentni, że się na niczym nie znamy, że właściwie to jesteśmy tylko krzykacze i jeśli już coś, to ewentualnie, czy możemy się pochwalić, to ściganie przestępców, ale już na gospodarce to nic się nie znamy. Gdy tymczasem widać wyraźnie, że w tej dziedzinie efekty no, były imponujące. Jeżeli ja tylko odniosę ostatni rok, kiedy byłem wiceministrem, sekretarzem stanu do spraw górnictwa i energetyki, to nawet trzy kroki po przygotowaniu i specjalnej strategii dla górnictwa i programu zmian w energetyce i ustawy specjalnej górniczej, stworzeniu różnych warunków do rozwoju polskiego górnictwa, bo jednak jeszcze całe lata polska energetyka będzie musiała być oparta na węglu. A więc spinanie tych dwóch dziedzin, energetyki i górnictwa, jest niezwykle ważne. Stworzone warunki i cały czas przez ostatnie trzy miesiące w ogóle nie ma wiceministra do spraw górnictwa, a więc gdzieś tam te rzeczy są odkładane.
Znaczy nie ma, bo nie pojawił się.
No był wiceminister, ale
spotkaniach,
coś czy tam nie. Po prostu początkowo był powołany, potem z przyczyn nieogłoszonych został odwołany, czyli jakieś tam problemy z nim były związane z tym i po odwołaniu od trzech miesięcy nie ma powołanego ponownie. A więc to są tego typu różne problemy, które powodują, że tak naprawdę, jeśli mówimy, że pewien kryzys gospodarczy w Polsce ma miejsce, to także jedno z przyczyn jest nie tylko sprawy zewnętrzne, międzynarodowe, ale także jest przyczyną wielu zaniechań.
Czyli kryzys personalny w rządzie Donalda Tuska, czy też nieumiejętność, nieporadność?
Chyba trudności osobistych też premiera z prowadzeniem zespołu. Dlatego, że jeżeli ministrowie wychodzą z jakimiś inicjatywami medialnymi i mówią, że mają takie czy inne zamiary, a potem premier prostuje, że to nie do końca jest prawda, no to znaczy, że nie dysponuje czasem, no jest zła organizacja pracy, żeby ich co jakiś czas z tego, co robią, przeegzaminować.
No dobrze, panie pośle, ale pan ale nie uczestniczy w posiedzeniach rządu.
Uczestniczyłem w posiedzeniach rządu i wiem, że posiedzenia rządu to jest pewien tryb, który zasadniczo dotyczy przyjmowania ustaw, rozporządzeń, a więc tego biegu legislacyjnego, przygotowania materiałów dla Sejmu oraz wdrażania w życie przepisów już uchwalonych. Natomiast
w tym przypadku?
To nie, w każdym przypadku tak musi być. Natomiast to, czy premier wie i jakby jest tym autorem scenariusza prac w ministerstwach, to zależy od tego, jak często premier znajdzie czas, żeby godzinę, półtorej, przynajmniej raz na tydzień rozmawiać z danym ministrem, a nawet z wiceministrami. Mnie się zdarzało, że byłem przez premiera wzywany i o 23 na rozmowę, po to, żeby powiedzieć, jak jestem przygotowany do niektórych spotkań, na przykład z górnikami, czy w rozwiązywaniu problemów energetycznych. Tymczasem, no, teraz się mówi, że o 17 to jest pora tenisa.
Nie obserwuje pan takiego natężenia pracy, jak za poprzedniej ekipy, w tym trybie pracy obecnego rządu?
Wydaje, w moim przekonaniu, nie są dokładnie szefom resortom cele przedstawione, czyli premier nie ma jasnej koncepcji, w jakim kierunku kraj ma iść. Jeżeli jest jasna koncepcja, to wtedy odpowiedni ministrowie dostają konkretne wytyczne, jest pewien program działań przyjęty i w tym programie wtedy odpowiednie tempo jest nadawane. Natomiast jeżeli wiemy, że ta koncepcja dotycząca służby zdrowia nadal jest niespójna, ciągle coś tam się nowego rodzi, sprawy związane z górnictwem stoją w miejscu, była jakby przygotowana decyzja, załoga katowickiego holdingu węglowego przegłosowała zgodę na wejście na giełdę, w referendum, ale na giełdę po to, żeby do kopalni wpłynęły pieniądze, a nie żeby była sprzedaż. Tymczasem w energetyce w tej chwili tak samo intencja była taka, że duże spółki energetyczne idą na giełdę, ale nie po to, żeby sprzedawać ich udziały, tylko żeby powiększać kapitał i sprowadzać pieniądze, ponieważ każdy rok rozwoju gospodarczego o 5%, czyli wzrostu PKB o 5%, powoduje 4% wzrost zużycia energii elektrycznej. I teraz nam w tej chwili, w tej dziedzinie grozi poważna katastrofa, bo jeżeli nie będziemy bardzo szybko inwestować w energetykę, po 2012 roku możemy mieć kryzysy energetyczne nie zimowe, a letnie. Bo tak jest dynamiczny rozwój klimatyzacji w Polsce, że grożą nam kryzysy energetyczne letnie w związku z bardzo wysokim zużyciem energii elektrycznej w porze letniej.
Energetyka, sektor górnictwa, prywatyzacja resztówek, spółek z udziałem Skarbu Państwa i tak dalej.
To jest piękny cel. Tu się każdy, tu rząd ciągle koło tego biega. Co jeszcze sprzedać i ile sprzedać? I nawet są deklaracje, że niskie ceny na giełdzie, spadek wartości w tej chwili znacznie spółek giełdowych, które wskazują, że z prywatyzacją trzeba poczekać. Prywatyzować, jeśli rząd już chce prywatyzować, to powinien to robić wtedy, kiedy są wysokie ceny, jeżeli się już mówi, że prywatyzacja jest po to, żeby były pieniądze. Wydaje się, że prywatyzacja jest po to, żeby nie mieć kłopotów z załogami, bo właścicielem wielu jeszcze dużych, silnych przedsiębiorstw jest Skarb Państwa, gdzie są silne związki zawodowe. Więc wygodny rząd po prostu raczej prywatyzuje po to, żeby nie mieć problemu z załogami, niż po to, że uznaje, że to ewentualnie poprawi sprawność zarządzania tymi przedsiębiorstwami. Są przykłady, że firmy państwowe uzyskują nie gorsze efekty niż firmy prywatne.
Na przykład, panie pośle.
Można nawet się odnieść do sektora najtrudniejszego, kolejowego. Okazuje się, że grupa kolejowa Cargo. Po latach, cała grupa PKP, a wszystkie spółki razem wzięte, po iluś tam latach restrukturyzacji, która była prowadzona w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, z załogami, doprowadziło to do tego, że nie przynosi już straty. Jako jedyna kolej w Europie nie przynosi straty. Wszystkie koleje europejskie przynoszą straty i muszą co kilka lat być dokapitalizowane.
W większości krajów europejskich są z udziałem Skarbu Państwa koleje.
Są koleje z udziałem Skarbu Państwa i tam się właśnie twierdzi, że ta niewydolność kolei jest przyczyną, że są z udziałem Skarbu Państwa. Tymczasem nasze koleje z udziałem Skarbu Państwa wyszły na prostą i nie generują strat i są na drodze rozwojowej, jeśli ktoś im nie przeszkodzi. Czyli to nie jest tak. Tak samo jak duże firmy z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, to zależy od właściciela. Skarb Państwa czyli minister skarbu jako właściciel, no od niego zależy, czy zarządzający tymi firmami czują się bezkarnie tylko dlatego, że są funkcjonariuszami danej ekipy rządowej, czy też wiedzą, że muszą wykonać pewne zadania. No i przy konsekwentnym premierze, który odpowiednio wymaga od ministrów, ci szefowie firm dbają o to, żeby wykonywać zadania. Jeśli jest to poluzowane i wiadomo, że mają się szykować tylko do prywatyzacji, to szykują się do prywatyzacji, zaczynają myśleć ci szefowie firm, co zrobić, żeby się dobrze znaleźć w tej prywatyzacji. A więc nie realizacja zadań wtedy, tylko odpowiednie umieszczenie się personalne, żeby na prywatyzacji skorzystać, a nie żeby już firmy miały efekty. I mówienie, że prywatyzacja jest celem samym w sobie, powoduje, że spada efektywność gospodarcza.
Jeżeli chodzi o prywatyzację giełdy papierów wartościowych?
Nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego prywatyzacji giełdy papierów wartościowych. To narzędzie, także i symboliczne pewnego wpływu na gospodarkę, no bo to jest w pewnym sensie kreowanie tylko i obraz rynku gospodarczego, instrument, ale to jest pewien symbol, że to państwo jest właścicielem, no jest niepotrzebnie prywatyzowane, dlatego że no, giełda nie zawsze musi być tak zorganizowana, żeby opłaty za operacje giełdowe kreowały maksymalny zysk. Czasami państwu się opłaci obniżać opłaty za pewne operacje giełdowe po to, żeby rynek bardziej dynamicznie się rozwijał. I wtedy państwo może powiedzieć, że dziękuję, mnie państwo nasze polskie interesuje minimalny zysk, zysk 0+, czy coś takiego w takim kierunku, kiedy przychodzą pewne kryzysy z operacjami giełdowymi. To samo dotyczy zresztą tego typu firm, jak nasze firmy paliwowe. Tutaj także nie jest prawda, że nie ma tego instrumentu w ręku, że z samej natury spółka musi generować zysk, bo właściciel określa, czego oczekuje od spółki. I właściciel może określić, że oczekuje takiego poziomu zysku, nie powiedzmy 5 miliardów złotych, a 0,5 miliarda złotych. I wtedy wiadomo, że cena paliw może być obniżona o 30 groszy. Już mówię o sprzedaży w stacjach, tylko z samego takiego tytułu, że określi się, że nie jest to dodatkowy podatek. Bo dzisiaj mamy sytuację taką, że spółki paliwowe generują coraz większe zyski i de facto obywatele płacą następny parapodatek, bo jeżeli poprzez zysk ze spółek paliwowych, tutaj w grę wchodzi nie tylko akcyza, bo to jest normalny podatek, ale w grę wchodzi automatycznie wyższy VAT od wyższej ceny paliwa, to jest raz, i dwa, że zysk generowany, który jest, staje się też takim dodatkowym parapodatkiem dla obywateli i przedsiębiorstw, które muszą powodować, że kilka miliardów do budżetu musi dodatkowo złotych wpłynąć w cenie paliw. To jest pewne narzędzie, które państwo może wykorzystywać. Nie jest tak, że państwo jest bezradne w tej dziedzinie. Ale czasami próbuje nam się to udowodnić.
Zaraz wrócimy do paliw, bo to jest bardzo istotny element naszego życia codziennego, ale wracając do giełdy papierów wartościowych. Prywatyzacja. Komu ma służyć? I czy służy umocnieniu Polski, czy wręcz odwrotnie, według pana opinii, panie pośle?
No, ja odbieram prywatyzację giełdy papierów wartościowych jako pewien element uczestniczenia Polski przy obecnej polityce rządowej w przygotowywaniu funkcjonowania Unii Europejskiej jako państwa federacyjnego, z czym jako Prawo i Sprawiedliwość nie zgadzaliśmy się i temu zapobiegaliśmy, żeby tam w grę wchodzi, tam jest kierunek taki, żeby ważnych instytucji, które kreują życie gospodarcze, było jak najmniej związanych z danymi państwami narodowymi. I teraz my, wyzbywając się giełdy papierów wartościowych, właśnie jest to jedna z bardzo poważnych instytucji, która jest w rękach państwa narodowego, czyli jakby tego trzonu Unii Europejskiej, jeżeli jesteśmy w ramach Europy ojczyzn, czyli Europy państw. Jeżeli idziemy w kierunku federalizacji Unii Europejskiej, to wtedy rzeczywiście w tych najważniejszych miejscach, na zasadzie taka zawsze była intencja Komisji Europejskiej, wtedy w tych miejscach nie będzie kapitał światowy. Jeżeli teraz mówimy o globalizacji, o silnych korporacjach finansowych, gospodarczych i tak dalej, to one także nie sprzyjają państwom narodowym.
ale pokazuje to również początki prezydencji Francji, jak i wcześniejsze prezydencje. Nic nie robią w kierunku Unii Europejskiej jako Europy ojczyzn, a wręcz przeciwnie, tak jak pan poseł mówi. Federacji i wyższości wielkich spółek, wielkich firm korporacyjnych.
Gdzieś tam pojawiła się ukryta polityka, poprzednio główne państwa Unii Europejskiej kreowały kierunek na podmiotowość narodową, podmiotowość państw członków Unii Europejskiej. Teraz wydaje się, że dwa główne państwa, Niemcy i Francja, uznały, że w ramach Unii Federacyjnej ich rola będzie większa, że będą wtedy bardziej dominować. No, kierunek, który jest przyjmowany na większościowy system podejmowania decyzji w Unii, jest typowo kierunkiem tworzenia z Unii państwa. Więc jeżeli ta podmiotowość poszczególnych państw będzie coraz bardziej zanikała, to i potrzeba istnienia tych państw będzie coraz mniejsza. I jeżeli się będzie kształciło obywateli w takim kierunku, że czuj się bardziej Europejczykiem, bo ci jest lepiej jako Europejczykowi, to pewna polityka przyjęta na lata może okazać się skuteczna, bo wystarczy dopilnować, żeby kształcenie młodzieży szło w tym kierunku. Ja dzisiaj zauważam, że kierownictwo Unii Europejskiej, a jednak nie są to prezydenci, nawet nie jest to prezydent Sarkozy. Kierownictwo Unii Europejskiej to jest administracja brukselska, która tym się lepiej czuje, im więcej ma do powiedzenia, im bardziej może wpływać na decyzje wewnętrzne w państwach. I to kierownictwo Unii Europejskiej zmieniło taktykę i nie dąży już w tej chwili do natychmiastowego przejęcia, tylko to jest taki kierunek rozłożony na lata, ale bardzo konsekwentny. Związany już z pewnymi modelami kształcenia, z ułatwianiem wymiany i mieszania narodów, tak bym to określił. Stalin wywoził i na siłę mieszał. Tu się stwarza odpowiednie warunki ekonomiczne ku temu, żeby Polska przed tym się broni na zasadzie takiej, że pewne tradycje lokalne są takie, że nie jest ani atrakcyjne dla innych państw z zewnątrz, jest państwem narodowym. Mimo że Polacy wyjeżdżają, to jednak jest duże niezadowolenie z tego tytułu, bo jednak nie zapuszczają tam korzeni. Ci zapuścili korzenie, które z przyczyn politycznych kiedyś musieli wyjechać z Polski. Natomiast ci, którzy wyjeżdżają w tej chwili na kilka lat za chlebem,
wiedzą, że
coraz
mogą wrócić.
Częściej wracają. I coraz częściej wracają. Czasem wracają, bo zarobili jakieś pieniądze, to jednak tu przyjeżdżają inwestować, a coraz częściej wracają, bo tych pieniędzy za dużo nie zarabiają.
Panie pośle, jeszcze wracając...
I to jest pocieszające.
To jest pocieszające, ta nutka optymizmu. Natomiast wracając do rynku paliwowego w Polsce, czy paliwo musi być aż tak drogie dzisiaj?
Do paliwa możemy się odnieść w jednoznaczny sposób. Otóż 2004 rok, olej napędowy na stacjach to około 3,20-3,40. Baryłka ropy kosztowała średnio 68 dolarów. Dolar kosztował 4,20. Dzisiaj baryłka ropy około 125 dolarów, bo troszeczkę spadła. Olej napędowy na stacjach około 4,60, nawet 70.
Pod piątkę. 50,
tak, pod piątkę. Natomiast baryłka ropy, wszyscy mówią, na świecie droga, bo prawie 125 dolarów. Tylko wtedy dolar był ponad 4 zł, teraz jest 2 zł. W Polsce od 2004 roku kupowana przez nasze firmy paliwowe ropa w złotówkach nie zdrożała. A więc i w dolarach nie zdrożała. Bo jeżeli za dolar musieli płacić poprzednio 4 zł, żeby kupić baryłkę ropy...
To dlaczego zdrożała ropy, w dystrybutorze?
Zdrożała w dystrybutorze? No, to jest kwestia tak. Na pewno pewnych podwyżek akcyzy, ale nie tyle. Zdrożała w dystrybutorze, dlatego że spółki paliwowe nie są za bardzo pilnowane w tej chwili w zakresie kosztów z jednej strony, a z drugiej strony kreują zysk, a więc pieniądze dla Skarbu Państwa. Można powiedzieć tak, że każdy prezes spółki paliwowej jest funkcjonariuszem państwowym. I tak działa, jakie dostaje wytyczne od swoich motorów od ministra skarbu, a pośrednio od rządu.
Czyli ja źródło obecnej tak, ceny paliwa tkwi w rządzie?
Może tak. Jeżeli pani minister gospodarki francuskiej wezwała prezesa największego koncernu francuskiego i powiedziała: panie prezesie, albo pan prezes wpłaci 500 milionów euro na fundusz pomocy najbiedniejszym i zacznie podchodzić bardziej umiarkowanie do ceny paliw, albo ja do pana wyślę odpowiednie służby państwowe, żeby bardzo dokładnie przyjrzały się, jak wy gospodarzycie. I ten prezes za kilka dni przelał 500 milionów euro na odpowiedni fundusz pomocy rodzinom najbiedniejszym we Francji i cena paliwa nagle jakby delikatnie poszła w dół. Co to znaczy? To znaczy, że nawet w sytuacji prywatnego, no we Francji jak raz nie są to prywatne koncerny, większość gospodarki francuskiej jest państwowa, więc jeżeli my mówimy...
Udziałem skarbu państwa.
No, właściwie państwowa, no nawet te potężne koncerny samochodowe nadal są państwowe. Firma telekomunikacyjna, która jest właścicielem polskiej TPSA, jest czysto firmą państwową, więc kapitał państwowy we Francji jest dominujący, jeśli chodzi o zarządzanie, jeśli chodzi o gospodarkę francuską i oni się wcale tego z tym nie kryją, ani tego nie boją, więc widać wyraźnie, że to może funkcjonować. Więc jeżeli w Polsce się mówi, że prezesa Orlenu czy Lotosu minister skarbu nie może zawołać i z nim porozmawiać odpowiednio, żeby pewne rzeczy zaczął inaczej kreować, to znaczy, że polityka państwa jest taka, że ten wzrost cen powinien następować. Ale czym się państwo kieruje, nie do końca rozumiem.
Ja też nie rozumiem do końca postawy pana ministra, ponieważ mówił ostatnio, że zawetowana ustawa kominowa przez pana prezydenta przeszkadza prywatyzacji.
To znaczy, jeżeli popatrzymy na firmy państwowe, to znieść wszystkie uwarunkowania związane z kreowaniem wynagrodzeń i prezesów i załogi i powiedzieć w ten sposób, że dawajcie sobie pensji, kreujcie pensje jak sobie uważacie i za chwilę taką firmę można sprywatyzować przez upadłość. To jest normalne. Jeżeli my mówimy, że prawie 20 milionów złotych w tej chwili pensji menadżera, to jest pensja, która nie zachęca do pracy, to ja z doświadczenia własnego wiem, że jest bardzo wielu menadżerów, którzy za takie pieniądze są gotowi pracować. I dla nich to są znaczące pieniądze. Jeśli dodamy do tego stały samochód do dyspozycji, karta do tego, żeby płacić za spotkania, za inne rzeczy. Już wiemy, że te karty u ministrów zostały skrytykowane, ale prezesi spółek bez problemu na obiady zapraszają, mogą tutaj odpowiednio występować.
Nie za swoje pieniądze.
Nie za swoje pieniądze. A więc to są dodatkowe jeszcze różnego typu świadczenia, które ustawa przewiduje. 3-miesięczną nagrodę, jeżeli ma zysk, może 3-miesięczną nagrodę dostać jeszcze specjalną. A więc de facto ponad 20 milionów brutto. I ja zgłosiłem projekt ustawy, który leży już od kilku miesięcy, który zakłada, że jeśli firma kreuje zysk i odpowiednio załoga i kierownictwo firmy dba o zysk, to można tę pensję dla kierownictwa firmy o 50% podnieść, a więc na 30 tysięcy złotych i w załodze też poza popiwkiem można podnosić pensję, dopóki będzie kreowany zysk.
No dobrze, ale
oni tej ustawy nie chcą, bo oni nie chcą, żeby państwowe firmy wychodziły na dobre efekty gospodarcze, no bo wtedy nie byłoby argumentów za prywatyzacją. A tu chodzi o to, żeby państwowe firmy miały jak najgorsze efekty gospodarcze i wtedy się mówi, że w państwowej firmie nie da się dobrze zarządzać. I dlatego trzeba prywatyzować.
Ale jest różnica między 300 tysiącami, a nawet 3 tysiącami, które zarabia ta osoba, która wypracowuje zysk dla tej firmy.
I
też
ta różnica, jeżeli jest średnia płaca w przedsiębiorstwie, na przykład jeżeli brutto policzymy 4 tysiące złotych czy 3,5 tysiąca złotych, i jednocześnie kierownictwo firmy zarabia 20 tysięcy złotych, to naprawdę można w Polsce znaleźć ludzi, którzy za 20 tysięcy złotych będą dobrze zarządzali tymi przedsiębiorstwami. To nie jest tak, że nie. Oczywiście, jeżeli dąży się do tego, żeby to były pensje na poziomie 50-100 tysięcy złotych, to znaczy, że jeśli biznes prywatny stać na to, żeby takie pensje płacić i chcą płacić, to ja od tego abstrahuję, ale wiem, że w prywatnych firmach także nie szasta się pieniędzmi. Więc nie ma w tej chwili takiej konieczności. Można wprowadzić tę zasadę, którą ja proponuję, o 50%, jeśli efekty gospodarcze dobre. Czyli już nie 20, 30 tysięcy. 30 tysięcy złotych miesięcznie. To ja,
są
ja
dla
uważam,
wielu,
że...
Panie pośle, to są dla wielu milionów Polaków, to są koszty wręcz no, olbrzymie.
Jako posłowie mamy 1/3 tego i wcale nie uważamy. I uważani jesteśmy za osoby, które zarabiają więcej niż średnio. Wielu nas uważa za osoby dobrze zarabiające. Mimo, że jak się brutto posła policzy, to jest około 10 tysięcy złotych. No, a przelewem jeżeli... na konto będzie to z dietą razem 9 tysięcy złotych.
Ale jeżeli emerytury w Polsce wynoszą 600-700 złotych...
No i teraz do tego odniesiemy, więc pytanie, dlaczego ten management ma tyle zarabiać? Nie ma realnego uzasadnienia, żadnego racjonalnego uzasadnienia.
Natomiast oszacowano już, panie pośle, wstępnie i szacuje się dalej szkody wyrządzone przez minioną powódź w zeszłym tygodniu, kilka dni temu. Pan Komorowski jakoś nie zechciał odpowiedzieć i znaleźć czasu na przedstawienie jakiegoś planu i raportu ze skutków powodzi tuż przed zamknięciem ostatniego posiedzenia przedwakacyjnego, jeżeli chodzi o Sejm. Pan premier był oczywiście na południu Polski, pokazał się, przywiózł 20 milionów złotych. W jednym tylko regionie szkody sięgają 160 milionów złotych. Okazuje się, że jeden most kosztuje nawet 10 milionów złotych, który trzeba postawić.
No i to potwierdza, że program wykorzystania środków Unii Europejskiej nastawiony właśnie jeśli chodzi o południe Polski, na zabezpieczenie antypowodziowe, gdzie na samym tylko województwie podkarpackim na to miało być przeznaczonych około 400 milionów euro. Budowa 4 zbiorników antypowodziowych, także odpowiednie przeciwpowodziowe zabezpieczenie do rzecza zarówno Wisłoki, jak i Sanu. To wszystko wskazuje na to, że ten kierunek był słuszny i trzeba by było obecnie przyznać, że jednak te pieniądze z myślą o nie tylko tych rejonach, ale o całej Polsce należy wydać. A do tego się nikt nie chce przyznać. Zostały zabrane duże pieniądze, które do dzisiaj nie wiadomo, na co będą przeznaczone, bo rząd głośno nie powiedział na co.
Ale gdzie one
są? Około 2 miliardów euro przeszło do z tych celów właśnie związanych ze wschodnią Polską, przeszło do rezerwy, która ma być konkursowo rozdysponowana.
Co to znaczy konkursowo? Bo ja nie rozumiem. Z jednej strony pani minister Ewa Kopacz twierdzi, że 10 miliardów złotych jeszcze z poprzedniego budżetu gdzieś jest na szpitale i szpitalom tego nie może wydać. Musi je prywatyzować, bo nie ma pieniędzy, ale pieniądze gdzieś trzyma, nie wiadomo gdzie i dlaczego nie mogą one trafić do szpitali, nie wiadomo. Okazuje się, że odbierane są wszelkie dotacje na wszelkie społeczne inicjatywy. Chociażby widzimy tutaj na przykładzie Torunia. To jest Toruń, centrum Polski. Pan poseł mówi, że na wschód od Wisły, jakby tylko jak Wisła przecina Polskę, wszelkie inwestycje są znowuż odbierane. To gdzie to jest? Mówimy o polityce jako o roztropnej trosce o dobro wspólne. Gdzie to jest troska?
No, to wszystko wskazuje na to, że jakby negując wszystko, co rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował, rząd Donalda Tuska się pogubił. Wyraźnie się pogubił.
Ale to jest rząd ekspertów, panie pośle.
No wydawało nam się,
miał swój gabinet cieni, przecież za każdym z was stał
medialnie wszyscy
cieni.
Byli przekonani, że rzeczywiście jest to rząd ekspertów. Dzisiaj widać, że no jest to rząd dosyć leniwy, a w wielu przypadkach nieudolny. Taka jest prawda, zbliżamy się do roku rządzenia. I efekty, konkretne efekty związane z konkretnymi realizacjami, no, to jest pora, kiedy powinno się już wstęgi na drogach przecinać. To jest pora taka, że wrzesień to już powinno się wstęgi na nowych oczyszczalniach ścieków, na nowych sieciach kanalizacyjnych przecinać, gdy tymczasem tych pieniędzy się nie rozdysponowało.
Jak się mogło nie rozdysponować pieniędzy? Jak mogło się nie pozwolić rozwijać ludzkiej inicjatywie, społecznej inicjatywie?
No, mam tutaj, przedstawiałem panu redaktorowi wykaz 400 projektów, które właściwie mają już do pozwolenia na budowę przygotowane i te 400 projektów zostało wycofanych, cofniętych. No, sięgnę po nie, żeby było
wyraźnie widać. Pokazać również naszym widzom i
tak
przedstawić
jest,
słuchaczom.
To są konkretne projekty.
Pan poseł tutaj rozpina obszerną teczkę, którą przywiózł ze
tak
sobą.
Tak jest. I z tych projektów, proszę bardzo, lista projektów, tutaj które zostały wycofane, a które mogłyby być w tej chwili w realizacji. Większość tych
co projektów... Co się na tej liście... Ja tutaj tak rzucę okiem między
wszystkie
innymi
województwa się znajdują.
Wszystkie województwa się znajdują. Projekty z listy podstawowej. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Wałbrzyskiego Związku Wodociągów Kęty. To jest dolnośląskie, kujawsko-pomorskie. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawskich. Małopolskie, porządkowanie...
To jest najważniejsze z punktu widzenia gospodarczego.
Panie pośle, Małopolskie, Powódź, porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Gródek nad Dunajcem, Łososina, Dolna Czchów, Chełmiec Wschodzących, skład Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego, system wodno-kanalizacyjny do Rzecza do Górnej Skawy Świna Poręba. Mnóstwo można tutaj znaleźć.
Ale to jest 400 projektów, także całej audycji zabraknie na przeczytanie.
Żeby to wszystko omówić. No i co z tymi projektami się stało?
Te projekty, one zostały złożone, przygotowane. Wszystkie były na etapie takim, że w pierwszym półroczu tego roku miały uzyskać pozwolenie na budowę i na jesieni powinna się rozpocząć ich realizacja. Gminy w tych projektach, samorządy wojewódzkie, powiatowe były przygotowane do tego, żeby przystąpić do realizacji i wkład własny miały zapewniony, czy w formie kredytów, czy w formie środków własnych. I praktycznie rzecz biorąc, jedną decyzją rządu, te wszystkie projekty zostały anulowane. Wszyscy, którzy z tych wszystkich województw, z całego kraju, trzeba powiedzieć, to dotyczy całego kraju, beneficjenci zostali uprzedzeni, że będą mogli składać wnioski na konkursy ofert i w ramach tych konkursów odpowiednie zasady, regulaminy konkursu będą ustalone, odpowiednie punkty za to, no i będą jacyś tam niezależni eksperci to oceniali, no i niektóre może się załapią, a...
No ale kto o tym będzie decydował? Kto da więcej? Na jakiej zasadzie?
No, będzie jakaś komisja konkursowa, która uzna, który projekt może być, który nie. Jeżeli ojciec by popatrzył na ten pierwszy główny, to jest mniejszy zakres, tam jest bardzo duży zakres, 400 programów tutaj. I to jest każde województwo, więc myśmy to rozłożyli proporcjonalnie w stosunku do wielkości województw. Chcieliśmy, żeby był tymi projektami, które poprawiają gospodarkę kanalizacyjną, czyli tam, gdzie chodziło o to, żeby gdzieś w dół z dużych aglomeracji poszło przygotowanie terenów pod inwestycje, żeby można zrobić było kanalizację, doprowadzić wodę, żeby firma, która zechce tam gdzieś w Polsce burmistrz, wójt czy prezydent pozyska ją i zechce tam swoją siedzibę założyć, to żeby mogły być spełnione do tego warunki. I tutaj cały kraj został tym proporcjonalnie obdzielony, żeby mógł się proporcjonalnie...
Panie pośle, jesteśmy w województwie kujawsko-pomorskim. Tak, zrównoważony rozwój, pozycja 332. Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzeki Wisły na odcinku od Torunia do Kwidzynia. Budowle regulacyjne rzeki, wały przeciwpowodziowe, modernizacja obiektów hydrotechnicznych.
No jaka podstawa, żeby ten projekt anulować?
Gdyby Powódź była większa, nie daj Boże.
Tak, no właśnie nie ma żadnych racjonalnych podstaw, żeby te projekty zostały naprawdę dobrze przygotowane, zostały wybrane z całej grupy wielu projektów zgłoszonych. Proporcjonalnie doszło do tego, że samorządy województw i powiaty, a samorządy województw są w większości rządzone przez Platformę, nie protestowały przeciwko temu podziałowi.
No ale to jest prawie rok obstrukcji, nic nie robienia.
Rok obstrukcji, rok straty, Polska na tym bardzo dużo traci.
Ale Gazeta Wyborcza krzyczy na pierwszej swojej stronie chyba wczoraj, że i tak bardzo dużo, jak nie najwięcej z Unii Europejskiej osiągnęliśmy, wzięliśmy, wyłudziliśmy.
To jest program, ale czy my ten program potrafimy wykorzystać? Jak te środki, które zostały w tej chwili cofnięte, będą wykorzystane? Wiemy już, że są duże poślizgi na programie drogowym.
To wobec tego...
Sam raport dokonany, który został wykonany na bazie kwietnia, na zasadzie jakby oceny pierwszych 6 miesięcy rządzenia przez wewnętrznie, wskazuje na to, że opóźnienia są duże. No więc w tych dziedzinach naprawdę trudno w tej chwili jest znaleźć jakiekolwiek racjonalne racjonalne uzasadnienia. Te programy zostały obalone tylko dlatego, że zostały przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Pan minister,
a nie dlatego, że są złe.
Pan minister w minionej ekipie rządowej, panie pośle, dzisiaj przywiózł z nami do studia program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012.
Zatwierdzony przez rząd i przygotowany.
I co zrobił z tym programem obecny rząd?
No, obecny rząd zdecydował się na to, żeby wracać z powrotem do systemu koncesyjnego i bardzo dużo czasu stracił na negocjacje z koncesjonariuszami, co powoduje, że te wszystkie inwestycje uległy poślizgowi. Jest bardzo znaczący poślizg w tych inwestycjach. No, ja nawet dbając o interes Prawa i Sprawiedliwości, no, chciałbym jednak, żeby te inwestycje były realizowane, bo to z punktu widzenia interesu narodowego jest niezwykle ważne.
Ale panie pośle, Euro 2012 zbliża się nieuchronnie. Czym na to euro pojedziemy? Jak dolecą do nas kibice?
Mimo wszystko w swoim sprawozdaniu, nie mówiąc o realizacji jakichkolwiek robót, rząd jest optymistyczny. Rząd jest optymistyczny, a my jesteśmy zaniepokojeni. Już mówimy o tym sprawozdaniu, które jest pod spodem ojca.
Wobec tego, panie pośle, dlaczego państwo jesteście zaniepokojeni?
No, jesteśmy zaniepokojeni z tego powodu, że cały czas jest zastanawianie się, co zmienić, w jakim kierunku pójść. Natomiast przystąpienie do realizacji wydaje się być coraz bardziej opóźnione. No, jest ten program, który samorządy przedstawiły. Samorządy miast, w których będą rozgrywane finały Mistrzostw Europy. I praktycznie rzecz biorąc, wiadomo, co trzeba robić. Więc w tej chwili trzeba uruchamiać finansowanie i przystępować do realizacji zadań. Musimy, to nie tylko to, bo jeszcze jest dużo zadań związanych z modernizacją lotnisk, bo Euro 2012 to nie tylko drogowe przyjazdy, ale coraz większa aktywność jest w zakresie właśnie podróży lotniczej. I tutaj, jeśli chodzi o podróże lotnicze, to my musimy zwiększyć znacząco przepustowość naszych lotnisk. W tej chwili obecna przepustowość jest o 50% za mała, a potrzeba jeszcze dostosować część lotnic wojskowych do tego, żeby mogły przyjmować samoloty czarterowe wiozące do Polski kibiców. Bo wielu kibiców nie przyjedzie, jeśli nie będzie miało zapewnione...
Nie będzie miała czym przylecieć.
Czym przylecieć. Niektórzy po prostu są gotowi zapłacić trochę więcej, ale rezygnują z trudu podróży drogowej.
Na przykład.
I chcą lecieć samolotem.
No dobrze, ale tutaj znowuż jest cała sfera pewnej infrastruktury. Wiadomo, to są Pyrzowice, to jest Sławica, to jest Rębiechów. Oprócz naszego sztandarowego i również za małego Okęcia, to są też i Kraków-Balice, które też prężnie się rozwija, ale wciąż jest jeszcze za małe. Do tego muszą być również dobre połączenia z centrami miast, na obrzeżach których lotniska, porty lotnicze się znajdują. Do tego również muszą być dostosowane polskie linie kolejowe, które będą może nie super szybkimi, ale w miarę szybkimi i nie z zawrotną prędkością 170 km na godzinę na jednym odcinku centralnej magistrali kolejowej, ale troszkę szybciej, bo te RZW we Francji jeździ 350, IC Express w Niemczech 250, a u nas?
No, u nas już coraz więcej linii kolejowych jest przystosowanych do 160 km na godzinę i w naszych warunkach, biorąc pod uwagę odległości w Polsce, ta szybkość jest wystarczająca.
No ale między Katowicami a Krakowem, panie pośle, no jeżeli Balice by były odciążone przez Rębiech, przez katowicki port lotniczy, no to zostaje tylko wąska już autostrada za remonty, na której musimy oczywiście płacić z naszej kieszeni, a niestety linie kolejowe nie są tu konkurencją, jeżeli chodzi o szybkość.
Nie są konkurencją, jak raz na tym odcinku nie są konkurencją i z tego tytułu przemieszczenia, to nie tylko przylot do Polski, ale przemieszczenia pomiędzy poszczególnymi miastami, jeśli chodzi o kibiców, będą niezwykle ważne. Ważna jest też odpowiednia sieć hoteli przygotowanych. Te zadania są dokładnie dla Polski postawione i program, co trzeba zrobić, jest bardzo dokładnie sprecyzowany i on już był wiadomy w ubiegłym roku. To nie jest ta chwila, kiedy my mówimy, musimy mówić o programie. Natomiast no, w tej chwili to, co my jako opozycja możemy robić, to pomagamy ułatwiać przepisy realizacji inwestycji. I w tej dziedzinie naprawdę nie stawiamy żadnych przeszkód. Jesteśmy Tak jak ojciec redaktor na początku powiedział, konstruktywno w tej dziedzinie opozycję wspieramy, zgłaszamy własne projekty i popychamy do tego stopnia, że niektóre ustawy ułatwiające realizację inwestycji przebywają w Sejmie nawet miesiąc albo 6 tygodni, a więc jest to bardzo szybkie ścieżki legislacyjne.
Zdarzają się takie przypadki?
Takie przypadki się zdarzają. Ostatnio bardzo szybko zmiany ustawy, tak zwanej specustawy dotyczącej realizacji inwestycji drogowych, które znacząco ułatwiają, powinni skracać czas przygotowania inwestycji. Właśnie ta ustawa została bardzo szybko w ramach podkomisji, w ramach Komisji Infrastruktury przeprocedowana i już jest w Senacie. Prawdopodobnie będzie niedługo do podpisu prezydenta, a więc szereg takich rzeczy, które możemy ułatwić, to jako opozycja robimy. Natomiast to, co należy do rządu, to należy do rządu i my musimy, to, że mówimy, że muszą się szybciej brać do pracy, intensywniej pracować, być organizacyjnie sprawniejsi, no to mówimy uczciwie, bo taka jest prawda. Po prostu muszą się zmobilizować. Wreszcie muszą się zmobilizować. Muszą skończyć z cały czas mówieniem, że PiS jest B, bo wszystko, na czym rząd się skupia w tej chwili, to jeszcze mówiąc o tym, co PiS robił rok temu.
No i PiS
teraz
dużo...
już trzeba mówić o tym, co my robimy. Zostawcie
Prawo i Sprawiedliwość ma dużo grzechów według Platformy Obywatelskiej na swoim sumieniu, bo oczywiście nie pozwoliliście im sprywatyzować, nie pozwalacie sprywatyzować szpitali, nie pozwalacie przejąć telewizji polskiej i polskiego radia, nie pozwalacie też na znowelizowanie ustawy kominowej. No to są grzechy główne Platformy Obywatelskiej pod adresem Prawa i Sprawiedliwości.
Nie chcemy prywatyzować szpitali, bo uważamy, że z punktu widzenia podstawowego prawa obywatela konstytucyjnego.
Ale przepraszam, panie pośle, wejdę w słowo.
Muszę być państwowa.
Platforma Obywatelska nie prywatyzuje szpitali, tylko przekształca je w spółki prawa handlowego.
Żeby umożliwić prywatyzację.
Tak. Panie pośle, może oddamy głos naszym widzom i słuchaczom. Zapraszamy państwa serdecznie do udziału w dzisiejszej rozmowie o Polsce z bliska. Rozmawiamy z panem posłem Krzysztofem Tchórzewskim, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury. Numery telefonu do naszego studia w Toruniu bez zmian 056, to oczywiście numer kierunkowy dla widzów i słuchaczy w Polsce, oraz 657-0011 i 657-0012. Dla widzów, dla słuchaczy z zagranicy 657-0013, 657-0014. Zapraszamy serdecznie do wspólnych rozmów w ramach dzisiejszych rozmów niedokończonych. A raz jeszcze przypomnę, gościem dzisiejszego programu i dzisiejszego spotkania w studio telewizji Trwam i studio Radia Maryja jest pan poseł Krzysztof Tchórzewski, były wiceminister.
Byłem wiceministrem gospodarki, a w rządzie Jerzego Buzka byłem wiceministrem transportu, więc...
A teraz wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Szerokie dziedziny, szerokie gałęzie. Wiele tych gałęzi jest obecnie w tej infrastrukturze. Okazuje się, że nawet sobie sam rząd i premier nie potrafi z tym poradzić, gdyż nie obstawił jeszcze wszystkich działów tego ministerstwa.
Muszę powiedzieć tak, jako człowiek z siwym włosem i dużym doświadczeniem, bo byłem dwukrotnie wiceministrem, byłem kilka lat wojewodą, pracę rządową dokładnie znam i 4 kadencje posłem. I muszę powiedzieć, że premier Kaczyński sobie z tym radził.
To skąd wobec tego takie wyniki sondaży u premiera Tuska?
No i praca PR-owska, to znaczy nastawienie się na tylko kształtowanie obrazu i po pewnym czasie jestem przekonany, że efekty spowodują, że już ten PR nic nie da. Kiedyś rząd komunistyczny był przez siebie bardzo mocno chwalony.
Nie było PR-u, była propaganda.
Była propaganda i w tej chwili już chyba PR zamienia się na formę propagandy.
Czyli mamy do czynienia z permanentnym sukcesem.
Permanentny sukces, którego nie ma.
Panie pośle, kiedy będą w końcu te drogi, po których pojedziemy sobie komfortowo i w miarę w ludzkich warunkach, tak jak jeździmy po innych częściach Europy?
No to jest cel, który bez realizacji którego może być rozwój gospodarczy Polski zahamowany. I w tej dziedzinie rządzący także mogą liczyć na pomoc opozycji, bo każdy rok strat w tej dziedzinie, już ten rok jest w wielu sprawach stracony, a uważamy, że jednak ta budowa dróg musi się rozpocząć. No, jeśli chodzi o realizację pewnych zadań, no to obecny rząd uznał, że ten program właśnie przygotowany przez rząd Jarosława Kaczyńskiego jest programem, którego no nie bardzo można znaleźć co poprawić. Czyli nawet oni uznali, że to jest dobry program. Natomiast realizacja tego programu to jest program na ponad 100 miliardów złotych, 120 miliardów złotych, a więc program, który jest przymierzony właśnie na Euro 2012. W moim przekonaniu on musi być zrealizowany i stąd te wszystkie działania w Sejmie, które podjęliśmy, żeby wydłużyć czas obowiązywania pozwolenia na budowę, żeby odejść od wskazania lokalizacyjnego, a później pozwolenia na budowę. Będzie teraz już jedno zezwolenie na realizację inwestycji. A więc wydaje się, że te wszystkie działania przygotowawcze będą skrócone do połowy już w tej chwili. I w tej dziedzinie no, staraliśmy się maksymalnie pomóc. Teraz, kiedy już mam nadzieję, że we wrześniu większość tych ustaw, które są związane z ułatwianiem realizacji inwestycji, zejdzie z prac parlamentarnych, no my będziemy od rządu bardzo rygorystycznie i twardo, choćby nie wiem jak do nas mieli pretensje, wymagali, żeby była już fizyczna realizacja.
Bardzo dziękuję panie pośle, odbierzmy telefon. Prosimy, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Witam serdecznie, mówi Kuba z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Jakubie.
Boże i całemu Radiu Maryi, i tu Ryzykowi, i wszystkim słuchaczom, i panu posłowi również. Ja mam takie dwa pytania. Znaczy, pierwsze pytanie jest bardziej może natury rzeczywiście osobiste. Czy pan poseł miał przyjemność chodzić do szkoły w Warszawie, do szkoły 59 na ulicy Elektoralnej? To jest pierwsze. A drugi już natury bardziej rzeczywiście zbliżony do programu. Mianowicie jestem człowiekiem, jestem, prowadzę biznes, prowadzę interes, no i przyznam się, że takie problemy, jakie mam właściwie już od chyba ponad półtora roku z dotacjami unijnymi, że właściwie nie wiem, czy nadal są ciągle tłumaczenie, że brak wniosków, że nie można właściwie nic załatwić. No jest to po prostu jedna wielka tragedia. Nie wiem, czy te dotacje w ogóle są, czy nie. Jednocześnie słyszę różnymi kanałami, że coś się gdzieś załatwia, więc nie wiem, czy to jest po prostu nie dla wszystkich, czy też właściwie jest taka sytuacja, jaka jest, czyli po prostu totalna bezsilność. I to jest dla mnie osobiście, jako dla człowieka biznesu, gdzie naprawdę prowadzę firmę dosyć innowacyjną, kreatywną, która chce zarówno w tym kapitale ludzkim, w programach tych regionalnych, powołałem specjalną Akademię Środków Unijnych. Osoba, która skończyła wyższe studia w tym kierunku, no po prostu rozkłada bezsilnie ręce, mówi szefie, no nie daje rady. Nie mamy właściwie nic do powiedzenia, nie ma, nic nie jest przygotowane. Jak to jest? Ja przepraszam, że tak mówię trochę chaotycznie, ale słucham odpowiedzi.
Dziękujemy panie Jakubie, oddajemy głos panu posłowi i naszemu gościowi dzisiaj.
No, tak się składa, że szkołę średnią ukończyłem w Siedlcach, liceum imieniem Bolesława Prusa. Studiowałem na Politechnice Warszawskiej, więc i to studiowałem bardzo dawno, w latach 68-73. Ukończyłem Politechnikę Warszawską, więc jestem magistrem inżynierem elektrykiem, ale poza Politechniką to wcześniej nie jestem warszawiakiem z urodzenia, tak to można określić. Jestem siedlczaninem. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorstw, jeśli chodzi o środki Unii Europejskiej, tych dróg wsparcia jest kilka. Jedna z dróg to jest przez samorząd województwa i tutaj odpowiednie limity ma do tego w środkach unijnych samorząd województwa. I druga droga to jest Ministerstwo Gospodarki. I tutaj już byłem wiceministrem gospodarki, chociaż za to dziedzinę nie odpowiadałem, ale wiem, że premier ministra co miesiąc spowiadał z tego, czy wykonał plan wsparcia przedsiębiorstw w zakresie wydatkowania środków Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorczości. Priorytetem dla nas było to, żebyśmy każdy wniosek, który zakłada wzrost wydajności pracy, a więc zmianę parku maszynowego na bardziej wydajny. Chodziło o to, żeby biorąc pod uwagę wzrost wartości złotego, żeby nasi przedsiębiorcy nadal byli konkurencyjni w zakresie eksportu. To praktycznie rzecz biorąc kierunek był na to, żeby każdy wniosek, który dotyczy właśnie zwiększenia wydajności pracy, a więc zwiększenia eksportu w związku z tym i utrzymania się na rynkach zewnętrznych, w zakresie dotacji 50% był załatwiony. I do tego stopnia, że czasami bywało tak, że nam kilka procent środków z danego miesiąca było niewykorzystanych ze względu właśnie na brak odpowiednio przygotowanych wniosków. To robiliśmy odpowiednie propagandy w tej dziedzinie, do przedsiębiorców przyszliśmy z tym i te pieniądze no, zawsze były. Także trudno mi w tej chwili się odnieść do tego, w jaki sposób w tej chwili to jest prowadzone, bo tego nie znam. Natomiast w zakresie globalnego przeznaczenia zwiększyliśmy pulę środków na wsparcie przedsiębiorców z 2 miliardów euro na 6 miliardów euro, jeśli chodzi o ten okres do 2013 roku, a więc to są bardzo znaczące pieniądze, jeśli chodzi o wsparcie małego i średniego biznesu.
Ale słuchacz
duży w tym nie uczestniczy.
Nasz rozmówca mówił o tym, że nie może z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej również uzyskać wsparcia, które jest obiecane.
No to właśnie mówię o tych środkach Unii Europejskiej, które idą dwoma źródłami, przez Ministerstwo Gospodarki i przez samorząd województwa. To są dwa źródła, gdzie można te środki uzyskiwać. No są jeszcze odpowiednie instytucje wspierające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, ale to są główne miejsca, gdzie należy wnioski składać i no, tych środków na ten cel jest sporo. Jeżeli jest dobrze przygotowany wniosek, to ja mogę powiedzieć tak, że przy dobrze przygotowanym wniosku, który kreuje nowe miejsca pracy albo zwiększa wydajność i powoduje to, że firma wchodzi na rynki zewnętrzne, a więc eksport, to praktycznie rzecz biorąc nie widzę takiej możliwości, żeby taki wniosek mógł być odrzucony.
Bardzo dziękuję. Panie pośle, kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Moje nazwisko Bogdan Pawlak, ja dzwonię z Grójca. To jest takie małe miasteczko obok Warszawy. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i pana posła. Mianowicie pytanie moje chciałbym zadać panu posłowi. Między innymi rozmawiamy o budowie dróg. W związku z tym powiedzmy, są różnego rodzaju problemy. Pytanie moje brzmi, czy może można budować drogi, łamiąc prawo, łamiąc konstytucję, przez urzędników państwowych? Żeby nie być gołosłownym, powiem w szczegółach, o co chodzi. Otóż zostałem, nie cofnę się użyć takiego słowa, spacyfikowany przy pomocy policji, z naszej posesji, z mojej posesji, którą do tej pory jesteśmy właścicielami notarialnymi, tylko i wyłącznie dlatego, że przez kilka lat, dokładnie od 2003 roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Mazowsze nie przygotowała inwestycji, albo w ogóle, albo mówiąc, powiedzmy delikatnie, źle przygotowała. Powiem, o co chodzi. W 2008 roku, czyli w tym roku, dostałem decyzję wojewody, dokładnie 1 lutego 2008 roku, dostałem wręczoną mi decyzję przy pomocy policji, kuriozalna sprawa, dwóch uzbrojonych funkcjonariuszy policji przyszło, żeby mi przekazać pismo i żebym się wynosił z mojej posesji, której jestem właścicielem notarialnym. Otóż nie generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, oddział Mazowsze, nie zapewnił nam lokalu zamiennego, do czego jest zobowiązany ustawowo, i pan wojewoda wydał decyzję o eksmisji. 14 lutego zostaliśmy wyrzuceni, po prostu przy pomocy policji, zostaliśmy wyrzuceni na bruk. Do tej pory nic nie zrobiono w tym celu, żeby tą sprawę rozwiązać. Powiem więcej. W międzyczasie od 14 lutego toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym. Również złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wojewodę mazowieckiego. I co uzyskaliśmy? Dzięki uczciwości, solidności wojewódzkiego sądu administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał nam rację w sprawie mianowicie jakiej? Otóż pan wojewoda mazowiecki w ubiegłym roku wydał pozwolenie na budowę, ja mówię o tym odcinku drogi, który nas dotyczy, niezgodnie z prawem i w związku z tym powiem o co chodzi. Chodzi o to, że od 2007 roku, czyli praktycznie już to jest, będzie kilka miesięcy, niedługo będzie 7-8 miesięcy, kiedy złożyliśmy wniosek do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o cofnięcie pozwolenia na budowę. Po prostu ze względów proceduralnych, administracyjnych,
Panie Bogdanie, bo do pana ktoś dzwoni, a nam czas każe już kończyć. Halo?
Tak, tak.
Jeżeli byśmy mogli już przejść do zakończenia tej historii, żeby proszę, pan poseł jeszcze mógł odpowiedzieć i usłyszeć.
Proszę bardzo, bardzo proszę.
Historię już zarys znamy, tak?
Tak, tak.
Bardzo dziękuję panu. Proszę się rozłączyć, a pan poseł w tym czasie wytłumaczy nam. Ustosunkuję się do pańskiego problemu.
Jak przepisy w tej chwili kształtują system wywłaszczania? Otóż Konstytucja mówi, że dla celu publicznego można dokonać wywłaszczenia, a więc wywłaszczenie to nawet bez zgody właściciela, na cel publiczny za słusznym wynagrodzeniem. I teraz interpretacja słusznego wynagrodzenia jest niezwykle trudna, bo z jednej strony jest strona, która jest wywłaszczana poza własnością, poza wartością nieruchomości. Jeszcze jest kwestia kosztów przeniesienia, adaptacji. Jeżeli to jest działalność gospodarcza, to jeszcze trudniej to wycenić. Więc problem ten jest niezwykle istotny. I teraz jak legislacyjnie to w Sejmie zostało rozwiązane? Otóż przepisy mówią w ten sposób, że decyzja o wywłaszczeniu jest skuteczna, czyli dana nieruchomość podlega wywłaszczeniu po przeprowadzeniu procedury administracyjnej. Czyli ta procedura administracyjna polega na tym, że wojewoda ogłasza linię rozgraniczenia. Właśnie musi być to doręczenie, co jeżeli jest nie ma zgody właściciela na to wywłaszczenie, no to wtedy on też nie chce odbierać powiadomienia i wtedy już sięga się do tych nawet bardzo drastycznych form doręczenia. No bo to są dwie rzeczy. Interes właściciela jest jeden, a interes publiczny, żeby droga budowana jest drugi. Więc i teraz po wywłaszczeniu ta zmiana w przepisach poszła w takim kierunku, że wywłaszczony otrzymuje wynagrodzenie wynikające z wyceny. I otrzymanie tego wynagrodzenia kiedyś, jeżeli się odwoływał, to wynagrodzenie szło do depozytu. Dzisiaj ono otrzymuje wynagrodzenie i może zaskarżyć to całą decyzję do sądu. Ale nie może zaskarżyć do sądu samego wywłaszczenia. Może się tylko sądzić o właściwe, słuszne, konstytucyjne wynagrodzenie. Bo wynagrodzenie musi być słuszne i dlatego sąd rozstrzyga, czy wynagrodzenie jest słuszne. A więc decyzja o wywłaszczeniu jest decyzją jedno, osobno jakby. Decyzja o wynagrodzeniu jest rzeczą inną całkowicie i decyzji o wywłaszczeniu nie można zasądzić obecnie do sądu. Więc pan prawdopodobnie rozpoczął swoją procedurę jeszcze przy starym prawie poprzednim, kiedy i to decyzję może było. Dzisiaj jest sytuacja taka, że decyzji o wywłaszczeniu jest tylko procedura administracyjna i nie podlega zaskarżeniu sądowemu. Natomiast wynagrodzenie samo podlega zaskarżeniu sądowemu. Więc to jest specyficzny przypadek. Trudno powiedzieć, jaka tam była przyczyna, jaka tam była wartość nieruchomości, czy to była na działalność gospodarczą, czy tylko na zamieszkanie. Jak na zamieszkanie, to jest co innego. Jak na działalność gospodarczą, no to muszą być zapewnione środki na przeniesienie. W każdym bądź razie w budżecie już od roku 2006 znacząco zostały podniesione środki na opłatę za wykup czy wywłaszczenie pod budowę nowych dróg i autostrad. Rzecz to jest niezwykle ważna, ponieważ te procedury związane z przygotowaniem terenu, z wywłaszczeniem, one są dłuższe niż sama budowa. I teraz trzeba wszystko robić, żeby się skracać. No nie z każdym wywłaszczanym można się domówić. Dlatego legislacyjnie poszliśmy w tym kierunku, że wywłaszczenie musi być skuteczne, bo nie wolno zatrzymać budowy drogi. Natomiast o wynagrodzenie niech rozstrzyga sąd.
Jest prawo, ale czy jest to sprawiedliwe prawo?
No, jeśli dążymy
do
tego...
wywłaszczanych?
Do osób, to znaczy jest coraz mniej konfliktów związanych przy wywłaszczaniu. Obecnie przepisy, które znów wprowadzają, podwyższają dla tych na przykład, co się godzą w szybkim czasie na wywłaszczenie, od razu są, jeżeli w ciągu tam terminy są dookreślone, mogą dostawać dodatkowo 5% z wynagrodzenia. Jest nawet specjalna stawka 10 tysięcy złotych jako specjalny bonus dla tych, którzy wychodzą naprzeciw i jakby samoczynnie uczestniczą w tej procedurze wywłaszczenia. Zasada jest taka przyjęta, że wynagrodzenie z tytułu wywłaszczenia musi być sprawiedliwe, a więc musi uwzględniać nie tylko wartość nieruchomości w danym miejscu, ale uwzględniać wszystkie kłopoty związane z przeniesieniem się. Także czasami nawet odpowiednie pieniądze związane ze zmianą miejsca pracy i tak dalej, bo nieraz droga albo autostrada dzieli kraj na takie części, że dojazd do pracy może trwać długo, trzeba zmienić miejsce pracy, więc to w tym także się mieści. Więc przepisy zakładają, że ta formuła powinna być sprawiedliwa. Jeżeli nie, no to sąd musi określić, co jest w niej niesprawiedliwe, i wtedy odpowiednio budżet musi dopłacić.
Panie pośle,
ale drogi musimy budować.
No niestety, to są takie arterie komunikacyjne, bez których trudno nam żyć jest. Tutaj, no...
Ale często wchodzą właśnie w ten osobisty interes obywatela, w jego własność, jak tutaj pan powiedział, notarialnie, nieraz pokoleniowo zapisaną. I bardzo często ze względu nawet na sytuację pokoleniową i ludziom jest bardzo trudno opuszczać te swoje miejsca. No, ale interes ogólnospołeczny powoduje, że no, nie da się znaleźć idealnej drogi, która nie naruszy niczyich interesów.
Do problemu autostrad jeszcze powrócimy po 21.40 w naszej drugiej części spotkania w Radiu Maryja. Panie pośle, już nasze spotkanie dobiega końca. Jakby pan podsumował kilkoma zdaniami w jednej minucie to, o czym mówiliśmy, czyli troska o interes publiczny, o interes społeczny w wykonaniu Platformy Obywatelskiej.
Czy Platforma Obywatelska, przynajmniej w ramach tego pierwszego swego roku rządzenia, bo wakacje zaraz się kończą i będziemy obchodzili pierwszy rok rządzenia, nie wykazuje się wyraźną troską o interes obywatela, o interes publiczny, natomiast ma ukierunkowane działanie na budowę swojego wizerunku, na budowę wizerunku ugrupowania, które ma być postrzegane dobrze. Czyli to jest, no, niektórzy mówią, panienka, która potrafi się ubrać, ale co ma w sercu, i jakie zamiary później, to są bardzo trudne do określenia, a więc prawda jest taka, że no nie dostrzegamy, nie dostrzegam na przykład ja osobiście w pierwszym roku rządzenia, którego koniec się zbliża, realizacji nawet 50% obietnic wyborczych, które Platforma złożyła, a jest to 25% okresu kadencji.
A czy...
W tej chwili już jest 20% okresu kadencji, to jest dużo.
A czy budując dobry wizerunek, zbudujemy dobrą Polskę?
Z perspektywy rządów, z którymi miałem do czynienia, a wielu, można powiedzieć tak, że rządzący czasami musi zdecydować się na to, że zaryzykuje utratę władzy po to, żeby dla kraju dobrze robić. I to jest odpowiedzialność osobista premiera, osobista odpowiedzialność także wewnętrzna ministrów, którzy czasami muszą zaryzykować własną karierę przyszłą, nawet polityczną, myśląc o dobru wspólnym, o ojczyźnie, o jej przyszłości, o tym, że niektóre rozwiązania niekoniecznie w dniu dzisiejszym przyniosą aplauz, umieszczą na wysokim miejscu na rankingach notowań, dlatego że my jako ludzie z bardzo mało jesteśmy podatni na bardzo ostrożnie podchodzimy do wielu zmian. Jeżeli musimy zmieniać kraj, musimy dopędzać Europę, musimy uczestniczyć w tym wyścigu europejskim. Co byśmy nie robili, to Europa, jeśli jest pewnym bezpiecznym miejscem funkcjonowania państw w dużej grupie, to jest bardzo dużą rywalizacją gospodarczą. To jest olbrzymi wyścig i rywalizacja gospodarcza. Jeżeli w tym wszystkim chcemy dobrze istnieć, to nie zawsze rządzący może robić dobrze dla kraju i dobrze dla swojego PR-u.
Panie,
to są często rozbieżne rzeczy.
Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że o Polsce z bliska rozmawialiśmy dzisiaj z panem posłem Krzysztofem Tchórzewskim, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury. Kolejna część naszego spotkania i rozmów z panem posłem po godzinie 21.40 na antenie Radia Maryja. Treść naszych dzisiejszych rozmów również na internetowej witrynie naszej rozgłośni www.radiomaria.pl. Zapraszam i dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.